Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną jest jak zawsze
Patryk Brzozowski. Dzień dobry, moi drodzy. To jest motoryzacyjny skrót tygodnia, czyli program, podcast właściwie, w którym co tydzień przedstawiamy wam różne informacje i ciekawostki ze świata motoryzacji, ale też jeździmy różnymi samochodami, więc opowiadamy o tym. No i czasem gościmy jakieś osobistości, nie tylko ze świata motoryzacji, ale akurat dzisiaj po raz kolejny jesteśmy tylko my, więc musi wam to wystarczyć.
A w tym tygodniu ja jeździłem Porsche 718 Spider w wersji, znaczy Boxster Spider.
Boxster Spider.
No. A oprócz tego porozmawiamy o Porsche 718 Style Edition, Alfa Romeo Stelvio i Giulia, przeszły lifting.
Tak.
Ferrari 499P.
Ferrari 499.
No, dla kategorii Le Mans Hypercar.
Oh my god, znowu będziemy rozmawiać o czymś, co nie istnieje.
Skoda Enyaq RS IV.
Również teraz nie tylko w wersji coupé. A,
oraz
uwaga,
elektryczny Abarth 595.
No i elektryczny Jeep Avenger również ostatnio debiutował na paryskim Motor Show i już niedługo zawita również do Polski.
Czy on ma coś wspólnego z tymi Avengersami?
No nie, ale w sumie jak jesteś fanem Marvela, to Jeep Avenger może być dobrym samochodem dla ciebie. Tym bardziej, że jest taki lifestyle'owy, miejski bardziej.
Okay.
Ale również nie boi się jak to każdy, Jeep nieutwardzonej drogi, terenu.
I zła.
Tak, jak to Avengersi.
No,
no to prawda.
Ja
jeszcze oprócz tego w tym tygodniu jeździłem nowym Mercedesem GLB, wyobraź sobie.
A proszę bardzo.
I mam naprawdę zaskakujące odczucia. Mówiłem ci, że...
Ja coś zapomniałem.
Mówiłem ci.
Zaczynamy wiadomości MST. Porsche 718 Style Edition.
Czyli mamy z centralnie umieszczonym silnikiem Porsche, którego kiedyś nikt nie uznawał za prawdziwe Porsche, ale dzisiaj jest nie lada gratką, jest takim baby 911, no i w sumie otrzymało już tyle wersji specjalnych, że i tak każdy się jara. Można tak powiedzieć.
Wiesz co, to jest fajne, ta Style Edition, głównie dlatego, że dostajesz zawieszenie, które i tak byś tam zaznaczył w tym konfiguratorze, bo dostajemy tak, światła biksenonowe, zawsze chcesz mieć lepsze światło w każdym samochodzie, no bo w nocy widoczność, super
sprawa. Ale wiesz co mnie zaskakuje, że w tym samochodzie jeszcze nie ma full LEDów, ale to oznacza, że prawdopodobnie nie będzie już liftingu tego samochodu, tylko albo ten samochód wyjdzie z produkcji i już nigdy nie wróci, albo będzie jego następca, albo jeszcze jeden scenariusz istnieje.
Wszystkie twoje teorie są bardzo słuszne. Sportowy wydech, kamerę cofania, czujniki z przodu i z tyłu, lusterka fotochromatyczne, dwustrefową klimatyzację.
Tak.
We wnętrzu znajdziemy też ogrzewane i elektrycznie sterowane fotele oraz wielofunkcyjną kierownicę, również z ogrzewaniem. No i wiele z tych elementów zwykle to jest, trzeba tam pozaznaczać w tym konfiguratorze.
Tik, 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 i lecisz aż pod 400 tysięcy z czterocylindrowym silnikiem.
A
tak
tutaj
jest.
A tutaj dostajesz to razem, także podejrzewam, że powinno być delikatnie taniej. To, co na pewno nie będzie tańsze, z uwagi na to, że to jest Style Edition, to pewnie kolory. No, na Style Edition dostajemy kolor, który się nazywa Ruby Star Neo, który nawiązuje do koloru Ruby Star Red.
Ale to może być świetne. Ja muszę wejść do konfiguratora i
on wygląda bardzo dobrze na zdjęciach prasowych. Jest taki boxer z srebrnymi kołami, które na zdjęciach wyglądają jak
w sensie
białe.
Boxster.
Boxster, tak, przepraszam. Przejęzyczyłem się.
Okej. Okay. To ja se sprawdzę też potem. Fajnie. Bardzo mi się podoba ten kolor na 911.
No
i czarne felgi do tego, chociaż nie.
Srebrne.
Kochajmy srebrne. LED,
moim
srebrne,
zdaniem,
ten.
Do takiego różowego, czerwonego koloru to białe felgi by pasowały.
No właśnie, białe bardziej srebrne w tej tonacji, nie czarne. Nie. Czarne to ewentualnie do takiego żółtego, jak
czarne
ja mam.
Czarne już passé.
Też pasują, ale
moda
no
na czarne
tak
felgi przeminęła.
Znaczy ja się bardzo cieszę, że wraca moda, nie wiem, czy to modą można nazwać.
A na srebrne?
Wraca jakiś trend na takie srebrne felgi właśnie. Powrót do korzeni trochę.
Jeśli nie macie, tak jak my, całego konfiguratora Porsche w pamięci, to podstawowe Cayman i Boxster, czyli podstawowe 718, mają pod maską, czyli za waszymi plecami, dwulitrowy, czterocylindrowy silnik z turbosprężarką, który osiąga 300 koni mechanicznych i 380 Nm momentu obrotowego. Co ciekawe, dalej możecie go zamówić ze sześciobiegową skrzynią manualną i jest też opcjonalne.
Ale kto by tak chciał robić?
Siedmiobiegowe PDK. A wiesz co? Z takim Wydaje mi się, że 300 koni to jest jeszcze bardzo spoko moc dla manualnej skrzyni biegów.
Nie, no jasne, tylko wydaje mi się, że sprzedaż w wersji manualnej jest marginalna. Tak obstawiam, nie znam oficjalnych danych ze sprzedaży.
Ja bym bardzo chciał się przejechać Caymanem albo Boxsterem z manualem.
No tak, nie mieliśmy okazji, to prawda. No. No. Ale gdybym miał kupować to właśnie z czterocylindrowym silnikiem i z PDK.
A ja nie wiem, czy taki 718 bez dachu, no, którą używasz tylko w sezonie z manualem.
No wiem, ale...
Szczególnie, że następca, wiemy, będzie tylko i wyłącznie elektryczny, a nawet nie hybrydą.
Mówisz? To no, tak na pewno będzie?
Tak, tak będzie.
No tak, to zastanawiające. Natomiast ja, gdybym kupował to auto, to raczej jako jedyne, więc na pewno wziąłbym z automatyczną skrzynią.
I
biegów,
pewnie wziąłbyś ze stałym dachem.
Tak, to na pewno. To nie byłby Boxster, nie.
No dobrze. O Boxsterach i Spiderach za moment.
No.
A tymczasem Alfa Romeo Giulia i Stelvio przeszły lifting i ten lifting jest bardzo zbliżony do siebie, bo po pierwsze dostaje nowe światła, LED Matrix.
LED Matrix, te same, które właściwie występują już dzisiaj w modelu Tonale, o którym rozmawiamy od bardzo dawna w tym podcaście i nie tylko. No i
to są te światła,
się,
co policja.
Właśnie, sprawdziło się to, co mówiliśmy jakiś czas temu. Gdzieś tam podawaliśmy wam przecieki, które wypłynęły wprost od policji, czyli od włoskiej policji.
Karabinieri.
Tak, akurat to są dwie chyba dywizje.
Karabinieri.
Akurat to była policja. I widzieliśmy przecieki nowych radiowozów, które to były właśnie Alfa Romeo Giuliami. No i tam z przodu widać było te nowe reflektory, które teraz pojawiają się w wersji poliftowej, a więc w sumie wszyscy, którzy podawali to jako możliwy lifting, mieli rację. W tym my również. Dziękujemy.
Tak. Z tyłu znajdziemy też delikatnie odświeżoną sygnaturę świetlnych lamp. Co ciekawe, zderzaki nie zostały zmodyfikowane i pozostały takie jak w wersji sprzed liftingu, także właściwie tylko światła odróżniają przedliftową i poliftową Giulię.
Jakaś tam lekka modyfikacja dyfuzora też chyba się wkradła.
Tak, ale niewielka z tego, co widzę.
No i najważniejsze to, co w środku, czyli wreszcie ten samochód powinien być taki, jak powiedziałeś już wcześniej, zanim weszliśmy tutaj na antenę, taki, jak powinien był być już ze 2 lata temu, co najmniej można by zaryzykować takie stwierdzenie. Czyli w środku mamy ponad 12-calowy ekran zegarów, no i środkowy ekran prawie 9-calowy, 8,8, dotykowy oczywiście z nowym systemem multimedialnym, za co bardzo dziękujemy.
Tak, dostajemy cyfrowe wskaźniki z ekranem 12,3 cala. Mamy 3 grafiki do wyboru. Wszystkie nawiązują do modeli Alfa Romeo z lat 60. i 70., także będziecie mogli się jeszcze poczuć.
No genialne.
No.
Dla prawdziwych, jak to się, alfisti?
Alfisti, tak.
Alfisti.
Jeśli chodzi o silniki, to w Giulii mamy tak. Gamę otwiera diesel 2.2, oferujący 160 koni napęd na tylną oś.
Tak.
Wersja 210-konna zyska napęd na 4 koła.
Mhm.
A jeżeli chodzi o benzynę, mamy 280-konną wersję silnika 2.0, czyli ten twój ulubiony Veloce Q4.
Yeah.
I wersję Quadrifoglio 2.9 V6 510 koni. To jest ta wersja, o której wszyscy nasi słuchacze raczej tam śnią po nocach.
Jestem ciekaw, jak się zwiększą ceny tej wersji Quadrifoglio. O, jestem ciekaw, jaki będzie nowy cennik Alfa Romeo Giulia.
A jeśli chodzi o wersje wyposażeniowe, pozostają warianty Super Sprint, TI i Veloce. Nowością jest natomiast wersja Competizione, które ma zapewnić sportowy wygląd.
Sportowy wygląd jest dostępna z każdym silnikiem, uwaga, mimo że nazywa się Competizione, tak. No ale nie mogło się to nazywać zwyczajnie, to byłoby zbyt pospolite, no nie byłoby włoskie.
Ale Veloce też możesz zamówić z dieslem przecież, przy tym 210-konnym dieslu.
No tak, ale zawsze masz ponad 200 koni, więc można powiedzieć, że jest szybki, tym bardziej, że to diesel, więc masz większy moment obrotowy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, wersja Competizione, którą możesz zamówić z każdą możliwą odmianą, no nie oznacza, że ona jest kompetytywna w każdym aspekcie. Nie znaczy, że jest sportowa po prostu, a zazwyczaj jednak nazwę Competizione kojarzymy z autem, które jest sportowe, na przykład Ferrari. No to się wprost z tym wiąże.
A jeżeli chodzi o Stelvio, to zmieniły się dokładnie te same rzeczy.
No.
Tylko mamy więcej diesla do wyboru. A nie, nie mamy.
Nie.
Nie, jest dokładnie tak samo też silnikowo.
Tak. No i
auta po liftingu trafią do dealerów w lutym przyszłego roku.
To są dwa fantastyczne
auta.
Także
niedługo w sumie.
Dwa naprawdę bardzo dobre samochody i nie wiem.
Nie wiemy, jak się będą sprawowały po liftingu, bo na pewno Alfa Romeo dużo zmieniła.
Te nowe reflektory, które wpływają gdzieś tam na aerodynamikę, może teraz będzie ciut gorsza, albo coś się zmieni. No
ale wiesz,
wiadomo,
co ludzie mówią, że...
Ta nowa technologia to nas wpędza do grobu.
Że Stelvio z połowy tego roku, czyli z 2022, więcej palą niż te poprzednie, bo zmienili jakieś filtry. I zmienili też ECU podobno.
Jezus Maria. No i co? I gdzie ta ekologia?
No.
I teraz woda na młyn tym właśnie, którzy są przeciwni. Sceptykom.
Dlatego...
Po co to mówiłeś? To miał być taki podcast, którym mają dogodnie zareklamować się wszyscy ci, którzy chcą promować zrównoważony rozwój, a ty w tym momencie to zburzyłeś.
Dlatego mówimy o Ferrari 499P, które jest gotowe na podbój klasy Le Mans Hypercar.
Oh my God. Czyli nie mówimy o samochodzie homologowanym na drogi.
Nie, mówimy o wyścigówce od Ferrari, która będzie startować w Le Mans.
Wyścigówka.
3-litrowa jednostka V6 połączona z silnikiem elektrycznym, który zamontowano na przedniej osi. Oznacza to, że to auto LMH, bo z tej serii LMH, to jest Le Mans Hypercar, ma napęd na 4 koła. To jednak zgodnie z przepisami nie załącza się przy niskich prędkościach, przykładowo w wolniejszych zakrętach, także nie jest tak, że będzie za łatwo, nie?
Okay.
Łączna moc całego zestawu to 680 koni mechanicznych, jest ograniczona odgórnie przepisami, sam silnik elektryczny oferuje 272 konie, prąd gromadzony jest w akumulatorze, który przeniesiono prosto z bolidów F1 w Ferrari. Ferrari 499P przejechało już 12 tysięcy kilometrów testowych, czyli więcej niż twój Mercedes przez te wiele lat. Unikalną cechą aut LMH...
To czwarty rok leci.
No i dalej nie ma 12 tysięcy. Jest fakt, że poza funkcją ma też formę. To samo tyczy się pojazdów LMDH. Te wyścigowe maszyny mają cieszyć oko.
No wiesz, jak to w designie, forma jakby... zawsze powinna podążać za funkcją, albo odwrotnie, funkcja powinna podążać za formą. Tak, ostatnio bardzo dużo się tym nagadałem przy okazji premiery nowego Opla Astry. Jakby kogoś to interesowało. Zapraszam, trzeba obejrzeć.
No, także będzie nowe Ferrari, wygląda super. Moim zdaniem to jest dobry moment, żebyście...
A jeżeli chodzi o elektryfikację, mój drogi, to jeszcze powinniśmy powiedzieć o czymś, co się ostatnio stało, bo Gymkhana stała się elektryczna.
I nazywa się Elektrykana.
Tak. I jeżeli to niektórzy sobie żartują, ciekawe ile musieli razy ładować ten odkurzacz, jak to nagrywali. Ale jaja, nie? Dobre, to jest dobry żart. To jest dobry polski
martwię
żart.
Martwię się o ciebie czasem.
To jest dobry polski żart. Ja się martwię o polskie społeczeństwo, mój drogi, ale Ken Block, słynny Ken
o
Block.
O Polskę się martwię, spać nie mogę.
Ken Block, który jest również twórcą marki DC, mój drogi, jeździł tym razem Audi. Audi S1, które nazwane jest Hunitron.
On zerwał współpracę z Fordem jakiś czas i teraz mam współpracę z Audi.
I tak naprawdę ta nowa Gymkhana, która została nagrana w Las Vegas, jest jedną wielką reklamą Audi i wielu jej modeli. Więc tak zabawnie wyszło, że jest to właśnie Audi, którego podobno wersja będzie też atakowała Pikes Peak i będą próbowali robić nim rekord na słynnym górskim wyścigu, na słynnej górskiej trasie.
Fajnie. I co? Pokręcił bączki? Bo jeżeli nie wiecie, Gymkhana, jeżeli jakoś to was ominęło, Gymkhana to taki motyw, którym ten kierowca, który się nazywa...
Ken Block.
Ken Block.
Tak.
Driftuje i robi bardzo efektowne takie...
Ewolucje samochodem.
Tak, tak. Tam skacze.
To jest taki drift, jazda kontrolowana poślizgiem pomiędzy różnymi elementami... charakterystycznymi dla miejskiej przestrzeni, powiedzmy, ewentualnie dla takiej przestrzeni przemysłowej.
Te pierwsze
nagrania
Gymkhany wyglądały często tak, jakby zostały nakręcone tak trochę jakby przez przypadek.
To jest taki drift naturalistyczny, nie na torze, tylko po prostu między...
Przy czym, no jeśli widziałeś jakiekolwiek ujęcia z tego, co się dzieje na backstage'u, to jest zainscenizowane do ostatniej...
No oczywiście, ale tak się nagrywa każdy film. Nawet jak influencerka reklamuje blender i mówi, że rano sobie robi jakiś koktajl, to ona go nagrywa 2 dni, tylko wiesz, w jednym na przykład ma czas na takie ujęcia, a w drugim na takie. Potem film powstaje i niby wszystko działo się w ciągu jednego poranka, a tak naprawdę się nie działo. Mam w tym doświadczenie, mówię ci. Wiem, co mówię.
Ja to się cieszę z jednej rzeczy,
no,
że ty nie pracujesz w jakiejś takiej telewizji dla dzieci, bo wtedy byś jeszcze niszczył ludziom dzieciństwo, nie wiem, mówiłbyś...
Tak się nagrywa każdy film, ludzie.
Mówiłbyś,
no.
Wiesz, rzeczy zza kamerę o, nie wiem, jakimś programie dziecięcym, które wszyscy uwielbiali.
No nie wiem, no ja lubię burzyć takie stereotypy, bo jeżeli komuś się wydaje na przykład, że ja jadę i w ciągu jednego dnia, chociaż
wiesz,
czasem tak się zdarza.
Dźwięki Pokemonów to tak naprawdę nie wydają Pokemony, tylko jest nam zatrudniony lektor.
No oczywiście, że tak. No. To jest dubbing. Tak zwany. Jeżeli komuś się wydaje, że na przykład
tam siedzi dorosły facet albo kobieta i mówi pika, pika.
Tak. No. Czyli ja na przykład, czy inni youtuberzy, albo ludzie, którzy nagrywają filmy w internecie, niekoniecznie na YouTube'a, jeżdżą i w ciągu jednego dnia robią to wszystko, co wy widzicie, no to jesteście w błędzie. No tak się nie da po prostu. Tak się nie da. Jest scenariusz, trzeba go zrealizować, są 2, 3, 4 dni zdjęciowe i potem to wszystko się składa w jeden film. A jak oni jadą robić kolejną wyprawę w Grand Tourze, to dopiero trwa, ludzie. To w ogóle nie trwa nic w ciągu jednego dnia.
Patryk Brzozowski niszczy marzenia tylko w motoryzacyjnym skrócie tygodnia. A coś jeszcze chciałeś o tej elektrykanie?
Nie, ale rozpoczęły się porównania, no bo wiadomo, teraz jest nieprawdziwa i prawdziwa Gymkhana, jak się domyślasz, bo skoro ta jest elektryczna,
okay.
No to...
Tak internet zareagował, tak?
Tak. No i teraz na piedestale z powrotem Travis Pastrana, czyli słynny koleś, który kiedyś jeździł na nartach wyczynowo, od jakiegoś czasu jest również trochę jak Adam Małysz, powiedzmy, ale Adam Małysz skakał na nartach, Travis Pastrana robił ewolucję na nartach. No i potem stał się też kierowcą.
Tak,
stał się kierowcą. No i Travis Pastrana ostatnio za kółkiem, za kierownicą Subaru zrobił taką prawdziwą Gymkhanę. Spalinową, mordo.
Mhm. Nie, bo to ma duże znaczenie, czy kręcisz te bączki z głośną muzyką w elektryku, czy...
No bo tu odkurzaczem, a ten prawdziwym samochodem.
A ten ma tam boksera. No. A jeżeli chodzi o przyszłość samochodów elektrycznych i sportowych, to Skoda Enyaq RS IV debiutuje już oficjalnie. Uwaga, uwaga, jeżeli możecie zauważyć pewne podobieństwo do Volkswagena ID.5 GTX, albowiem Skoda Enyaq RS IV... ma podobną pojemność akumulatorów.
Tę samą.
Ma 299 koni, czyli tak. Bardzo podobną moc.
Tak, tę samą.
Oraz do setki przyspiesza w 6,5 sekundy.
Tak, to akurat nie wiem, czy w tyle samo, ale prawdopodobnie tak. Napęd na 4 koła oczywiście, no i ten współczynnik oporu powietrza w nowej Skodzie Enyaq IV, nie, w sensie RS IV i nie Coupe, wynosi 0,265. No i zasięg to do 516 km.
Skoda Enyaq RS IV ma poprawioną aerodynamikę. Współczynnik oporu powietrza spadł ze 0,265 do 0,234.
To ja mam informację, że nadal wynosi 265. No okej. Okay. W każdym
może
razie
ta RS-ka ma.
Nie jest to aż takie istotne, moim zdaniem, natomiast zasięg nadal pozostaje powyżej 500 km, a raczej trzeba powiedzieć, zawsze tak się powinno mówić i na to zwracają uwagę wszyscy producenci, do 516.
Do, oni tak mówią.
Albo nawet do 516.
Sprzedawca też w sklepie ci będzie tak mówił. A przepraszam, jaki ten samochód ma zasięg? Do 500
km. No teraz żyjemy w takich niecodziennych czasach, kiedy nic nie wiadomo tak naprawdę. Wszyscy producenci raczej sprzedają po prostu technologię, sprzedają ci samochód, a tak naprawdę nie wiadomo, co potem z tym samochodem i czy rzeczywiście te parametry, które się podaje, dlatego się je podaje bardzo ostrożnie, w ogóle będą się sprawdzać. No.
Ale tak, 6,5 do setki, prędkość maksymalna 180 km na godzinę. No. Napęd na 4 koła, a wewnątrz dostajemy komunikacyjny lakier Mamba Green.
Tak, no i wreszcie, bo dotychczas RS, wersja RS występowała tylko w wersji coupé, no a teraz mamy też wersję standardową, która mi się bardziej podoba niż coupé.
Bo ty jeździłeś tym Enyaqiem trochę już, nie?
Tak,
jeździłeś
jest.
Z nim czas.
Tak.
To jest duży samochód.
Duży.
Prawda?
Pojemny.
No bo tak na ulicy jak mnie mijał, bo ja jeszcze nie miałem szansy usiąść nawet.
Pojemny samochód, tak, to prawda. Ale wygląda efektownie, trzeba powiedzieć.
Nie,
że
on jest ładny.
Wygląda bardzo ładnie.
Jest mi się, no.
No i tutaj jest też dostępne Crystal Face tak zwany w tym samochodzie.
Czyli?
Czyli ta przednia atrapa chłodnicy podświetlana.
A.
Ładna.
Czego się nazywa Crystal Face?
No, że kryształowa twarz. Że jest taka, no, rozświetlona jak kryształ. Mm-hmm. You know? Nie wiem, no nie będę ci tłumaczył. To jest design.
Okej. Okay.
Hello. W każdym razie w środku efektowne fotele z wyszywanym logo VRS, niektórzy mogliby powiedzieć, ale u nas taka nazwa nie obowiązuje. Wiem, że chyba obowiązuje nazwa VRS na wyspach. Tam się rzeczywiście je określa mianem VRS, a nie RS.
To znaczy w Wielkich Brytaniach?
Tak, okay. Tak. Albo się mylę, albo nie, natomiast rzeczywiście w logo występuje jeszcze V, takie jakby imitacja przynajmniej V. To można zobaczyć na zagłówkach na przykład nowej Skody Enyaq iV. Akumulator o pojemności 82 kWh, moment obrotowy 460 Nm, także to nie będzie wolne auto, na pewno.
Tymczasem mamy coś, na co wszyscy czekali.
Co?
Abarth 595 w wersji electric. Mocniejszy, efektowny, 160 koni.
Dziękujemy.
No.
Ostatnio konfigurowałem sobie, a propos konfiguratora, bo zaczęliśmy o Porsche. Wchodziłem do konfiguratora, nawet ci wysyłałem cenę mojej finalnej konfiguracji Abartha 695 w wersji turismo.
Jakoś strasznie dużo pieniędzy tam wyszło, pamiętam.
Około 150 tysięcy. 150 albo 150 kilka tysięcy.
A tam nie
tysięcy
było jakoś 180 coś?
Nie? 150. Nie? 150.
No bardzo dużo w każdym razie za Abartha.
No wiesz, nie mało, to prawda. Ale jednak, no masz
auto. Szczególnie, że wiemy, że ten
kultowe
model odchodzi, no bo nie jest tajemnicą, że jak jest nowa 500, to będzie też nowy Abarth kiedyś.
Tak, natomiast na razie jeszcze nie ma rezygnacji z produkcji tej poprzedniej 500, no bo ta nowa jest niby następną generacją, ale jednak trochę oddzielnym samochodem, bo występuje tylko w wersji elektrycznej, no jednak znacząco się różni od tej podstawowej.
No bo nią jeździ tylko Leonardo DiCaprio.
Tak, on brał udział w kampanii reklamowej, to prawda. No. I jest teraz wersja Bocelli, więc Andrea Bocelli również jest jednym z takich kuratorów tego samochodu.
Myślisz, że czasem jeżdżą razem?
A nie wiem, a to by było
to
fantastyczne.
By było coś.
Spotkać Leonardo DiCaprio i Andrea Bocellego na ulicy, jeżdżącego nowym Fiatem 500. To musiałaby być niecodzienna sytuacja.
Martwiących się o planetę.
To by był raj dla spoterów, chociaż nie, oni wtedy nie robiliby zdjęć.
Nie, bo jeżdżaliby Fiatem.
Ale gdybyś zrobił takie zdjęcie, to by stało się kultowe na lata.
Wiadomo, że Abarth 595 Electric stać będzie na 18-calowych felgach. Mm, tył zyska spoiler nad szybą i przeprojektowany zderzak z dyfuzorem.
No,
prędkość maksymalna będzie ograniczona do 160 lub 180 km na godzinę.
Przyspieszenie masz jakieś?
Nie, ale zasięg będzie 300 km, bo znamy wielkość akumulatora.
Okej, okay, no ta nowa 500 ma
do 400. To są przecieki,
kilku.
To nie jest oficjalna informacja, to co
domyślam
ja robię.
Domyślam się, tak, bo jeszcze nie ma takich informacji.
To tak będzie wyglądać. Wygląda trochę jak taki mały pociąg.
K-car.
Tak.
Czy
wygląda jak zła 500, taka wkurzona, nie?
Tak, taka żaba.
Tak.
Angry Frog.
Jestem złą 500-ką.
Był Crazy Frog, będzie Angry Cock.
I trochę rzeczywiście Frog. Można się dopatrywać w tym samochodzie jakiejś mangi, nawiązania, prawda? Ona trochę tak wygląda. Jakby, albo nie wiem.
No jest słodziachny. W tym kolorze szczególnie taki jest. Może nie cukierkowy, bo to złe słowo, ale dosyć
neon.
Zabawny.
To się, ten kolor się nazywa jakoś.
Neon green, czyżby?
Nie. On się nazywa...
No bo nie mamba.
On się nazywa Verde Adrenalina. No. I był przez krótki czas obecny
jasne.
Na obecnym Abarthie 595.
Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, czyli nowy Jeep Avenger. To nie jest to taka rzecz, która staje się od tak, bo oto Jeep wypuszcza pierwszy samochód elektryczny, pokazany ostatnio, całkiem niedawno, kilka tygodni temu dosłownie, na Paris Motor Show 2022. No
nie.
I uwaga, będzie produkowany w Polsce.
No.
A widzisz, rusza właśnie przedsprzedaż. Gdzie? No nie mam pojęcia, w jakim mieście jest zlokalizowana ta fabryka. Teraz zapomniałem, czytałem ostatnio o tym, ale powiem ci, że nie była to informacja, którą uznałem, że warto zapamiętać. Ważne, że w Polsce.
Dobrze, no.
Tak. I oto powstaje, wypuszczona na rynek zostaje już niedługo, bo jeszcze nie. Wersja Launch Edition, która będzie kosztowała od 189 700 zł. 190.
Oho,
w przybliżeniu.
To tani.
Tak. No ale to wiesz, to
w
będzie
tychach,
taka wersja w
Tychach. W fabryce
tak.
W Tychach będzie produkowane.
To są Tychy, tak. No oczywiście będziesz mógł skorzystać z dofinansowania w programie Mój Elektryk, rządowym programie dofinansowań. Natomiast, co jest bardzo ważne w przypadku tego samochodu, on jest całkiem ładny. Uwaga, on jest naprawdę dosyć atrakcyjny wizualnie, a na pewno już z przodu i wewnątrz również, ale to wewnątrz dzieje się najwięcej. On też może ci trochę przypominać wnętrze nowego Fiata 500 i w sumie nie ma w tym nic dziwnego. Natomiast to, co najważniejsze, dzieje się wewnątrz i chodzi o to, że masz tyle schowków, żebyś mógł, i to jest przede wszystkim kierowane do kobiet, żebyś mógł schować tam wszystko, czego tylko potrzebujesz, co wziąłeś ze sobą, czy wzięłaś ze sobą w swojej podręcznej torbie. A nawet samą tę torbę możesz włożyć, jest takie zdjęcie prasowe gdzieś pomiędzy innymi zdjęciami prasowymi, gdzie torebka taka damska jest włożona do tego schowka w środkowej konsoli.
Okej.
Także jest to model lifestyle'owy, oczywiście, który poza tym, że możesz ładować z całkiem dużą mocą na szybkich ładowarkach, to jeszcze wjedziesz nim na nieutwardzone drogi, na lekki teren, więc nie wiem, dojedziesz na przykład na stok narciarski, taki ośnieżony, na parking pod stokiem narciarskim, albo na swoją działkę, czy, na, czy do domku nad jeziorem i tak dalej. I tak dalej.
Ile to przejedzie?
156 koni mechanicznych i 260 Nm jest wyposażony ten samochód w 400-woltowy układ elektryczny. Oczywiście zasięg najnowszej generacji. No i zasięg, powiem ci, że wynosi, już ci mówię...
No ma 54 kWh pojemność, bateria. I jakby nie widzę tej informacji o zasięgu.
Ja też nie widzę, bo ona chyba jeszcze nie jest oficjalna, z tego co pamiętam, bo to jest auto jeszcze, które nie wyszło na rynek, a więc to wszystko jest do doprecyzowania. Natomiast według danych producenta wystarczą 24 minuty, aby naładować akumulator od poziomu 20 do 80%.
No tak, ale co to znaczy? Co to zmienia? No, niech się on tam ładuje z 20 do 150, ale...
Możesz ładować mocą 100 kW. W każdym razie, lifestyle'owy, pierwszy elektryczny Jeep.
Fajnie wygląda całkiem.
Fajnie wygląda. I to chciałem przede wszystkim powiedzieć, że to jest nawet atrakcyjny
tak
samochód.
Tak lifestyle'owo wygląda.
Bardzo ładnie nawet.
Wygląda jak taki mały Hummer trochę.
No. Czemu nie? I wnętrze jest dosyć atrakcyjne, wizualnie również.
No i ma bezprzewodowe Apple CarPlay, Android Auto i w ogóle takie tam.
Tak. No, fajnie. Dobra, to teraz możemy przejść do testów.
Testy MSD. A w tym tygodniu, w testach MSD, miałem przyjemność zrobić ponad 1000 km w Porsche 718 Spyder, czyli nic innego jak najbardziej sportowa, torowa wersja 718 w bezdachu. Jest to samochód zrobiony przez dywizję GT Porsche, bo nie wiem, czy wiesz, ale jakby Porsche dzielą się tak naprawdę, szczególnie te sportowe, na dwa rodzaje. No. Są to Porsche zrobione przez dział Porsche i takie zrobione przez dział GT. I te zrobione przez dział GT są zwykle bardziej surowe i trafiające bardziej do entuzjastów. Choć też nie zawsze, no bo na przykład zwykła 911 też jest fajna. Dziękuję. Mikołaj Stachowiak, możemy zakończyć.
Też jest fajna, tak, to prawda. Fajnie, fajnie.
No
generalnie
fajnie. No ogólnie Porsche spoko.
Generalnie spoczko, no. Dawaj o tym 718 Spyder, to był samochód, który mnie interesował w gamie Porsche chyba najbardziej.
Jest to bardzo, bardzo, bardzo surowy samochód, ale może przejdę najpierw przez dane techniczne. No. 420 koni mechanicznych, 4,4 do setki przez piesza z PDK. Pojedzie 301 km na godzinę. Jego szerokość to 1994 mm. Jego długość to 4430 mm. Także nie jest to specjalnie długi samochód.
Ale szeroki. Także uważajcie na miejscach parkingowych.
Maksymalna moc tych 420 koni jest dostępna przy 7600 obrotów.
Czyli wysoko.
Wysoko. Sam silnik kręci się do ponad 9000. No, lepiej go tankować 98. To tak.
Żebyś potem nie miał nieprzyjemnych niespodzianek, jak pojedziesz na hamownię, a tu się okaże, że...
Średnie zużycie paliwa to 11 litrów, ale mi się udało zejść niżej. A tutaj jest Porsche podaje, że w cyklu wysokim 9,3 litra i to tak się da. I co?
No, okay. No nie, no przede wszystkim opowiadaj o wrażeniach, bo to wiesz, dane techniczne są każdemu znane. Jak się jeździ tym samochodem? Co czułeś, mój drogi?
Wolność.
Family.
Nie wiesz co, bo wydaje mi się, że mam całkiem ciekawe porównanie, no bo zrobiłem tak naprawdę dwie trasy w samochodach, które do tego trochę nie służą. To znaczy, bo pojechałem w tym roku nad morze Boxerem GTS.
Boxsterem?
Boxsterem GTS.
No.
Oraz pojechałem w góry Boxsterem Spyder.
Tak, można tak powiedzieć, no.
No.
Okej. Okay. No i który był z nich lepszy w tej trasie?
Bez wątpienia Boxster GTS.
Okej.
Bo dlaczego je w ogóle porównuję? Bo to są samochody, które na papierze wyglądają bardzo podobnie. No bo Boxster GTS ma koni 400 tak. i ma bardzo podobne przyspieszenie do setki, a
Spider ma
420. I ogólnie wydawałoby się, że te samochody będą do siebie bardzo zbliżone, tylko ten GTS będzie taki delikatnie bardziej dla ludzi do używania na co dzień. A tak naprawdę bardzo szybko po wejściu do Spidera orientujesz się, że te samochody nie mają wiele ze sobą wspólnego, oprócz dzielenia platformy, bo Spider jest po prostu taką surową wersją 718 z silnikiem, który też jest inaczej ustawiony.
I w dodatku
niż
bardziej
GTS-ie.
Problematycznie rozkładanym i składanym dachem.
Tak, aczkolwiek to wiesz, to akurat to nie jest jakiś specjalnie duży problem.
Auto dla entuzjastów, więc w sumie to, nic nie robi tak, problemu. No.
Oprócz tego, że wyglądasz dosyć
ekstrawagancko
i jakbyś się chciał popisywać, szczególnie jak
oj tam.
Wiesz, stawałem przy jakichś takich sklepach osiedlowych na wsiach po drodze
no.
i chciałem zamknąć dach, bo przedtem go sobie otworzyłem, no bo jechałem przez góry, no to po co mi ten zdejmowany dach, jak nie teraz?
No.
Wiesz, żółte liście dookoła, ja bez dachu, nawet bez włączonego sportowego wydechu, żeby innym nie przeszkadzać, po prostu się cieszyłem tym, że mam cabrio w tym momencie. No i później ten moment, kiedy zakładasz ten dach i musisz tą wielką tylnią pokrywę właściwie podnieść. Ona jest wielka i niebieska, w związku z czym wszyscy się patrzą. Oprócz tego, no przyjechałeś Porsche gdzieś, także i tak się wszyscy na ciebie zwrócili uwagę.
Na wsi znają
tak.
te klimaty, no.
Także czujesz się dosyć oglądany, ale...
W centrum uwagi jesteś w tym samochodzie.
Tak, znaczy ja trochę do tego przywykłem, że jak jeździmy tymi różnymi samochodami prasowymi, to one często nawet jak nie są jakieś ultrasportowe, to potrafią być w takich kolorach, że i tak wszyscy się patrzą.
Tak, tak.
Dlatego mi to już tak nie przeszkadza bardzo.
Nie jest ale... to nowość, rozumiem. Ale...
Tak, ale koleżanka, z którą tam wtedy pojechałem...
Miała z tym problem.
Miała z tym problem, tak.
Dlaczego?
Wiesz, no nagle składamy dach wspólnie i mamy tłum 10 gapów dookoła siebie. No tak, no.
Okej.
Okay. No.
Ale
oprócz tego sam samochód na trasę nie jest idealny, bo zaryzykowałbym. I
domyślam się.
Jest głośno po prostu.
Domyślam
dosyć.
Się.
Nie bardzo, ale głośno.
Uh-huh.
Co ciekawe, przy 140 km na godzinę jest ciszej niż przy 120, bo jakoś tak jest ustawiony ten siódmy bieg i wydech. Jak masz wyłączony sportowy wydech, to przy 140 jest ciszej w środku niż przy 120.
Uh-huh.
Także jak najszybciej starałem się włączyć ten tempomat, żeby był na 140, ale no, samochód też się wybitnie zupełnie prowadzi na tych górskich drogach, na które sobie podjechałem.
Okej.
Prowadzi się lepiej od tego GTS-a, przy czym GTS prowadzi się rewelacyjnie.
Od Boxstera.
Tak.
To prawda.
Czujesz, że jeździsz samochodem z dywizji GT, jak rozgrzały się opony, ten samochód miał jakąś dziką przyczepność. I co ciekawe, ta przyczepność rzeczywiście zależała trochę od tego, jak szybko pokonujesz zakręty, bo im miałeś większą prędkość, tym bardziej działała ta aerodynamika. I rzeczywiście było tak, że czułeś, że cię tak przylepia do drogi, jak przekraczałeś pewne tam
pewne wartości
na prędkościomierzu. No i oprócz tego... Niewiele rzeczy przebija jazdę po górach i trzymanie samochodu przy 7000 obrotów, posiadając jeszcze spokojne 2000, zanim zmienisz bieg na łopatce. No to jest jedno z tych rzeczy, jedno z tych wspomnień, dla których w ogóle zaczęliśmy robić to, co robimy, żeby właśnie mieć takie wspomnienia i mieć takie możliwości, żeby się pocieszyć po prostu samochodem.
Tak jest, bez wątpienia.
Innymi sytuacjami. No.
To prawda.
Także auto się rewelacyjnie prowadzi. Na trasie też jest bardzo pewne. Wymaga pewnego przyzwyczajenia i no, nie porozmawiacie specjalnie dużo z pasażerem, bo będzie to po prostu niewygodne.
Czyli idealne na pierwszą randkę, jak się wstydzicie.
Idealne na pierwszy wyjazd, jak zaczynacie znajomość.
Okej.
Okay. Nie polecam.
No to idealne, czy nie polecasz?
Nie, no było wiesz, bardzo, bardzo fajne. Audio nie jest najlepsze, wyobraź sobie. w bokserze, tym GTS, boksterze.
Lepsze.
Lepsze.
Ale to było sygnowane?
Nie, to nie było? Tutaj nie było, tutaj było audio.
Okej.
Okay. Było audio, bo to jest wyścigówka, tak, no.
Rozumiem. Ale jak z zawieszeniem jeszcze dodatkowo?
Jest dosyć twarde.
Twardsze niż w boksterze.
Oj, tak. Dobrze. Tak. No, w boksterze nawet, jak miałeś włączone to utwardzone zawieszenie, to... No, także zawieszenie jest twarde, ale ono jest dobrze ustawione, twarde zawieszenie. To znaczy, czujesz wszystko to, co się dzieje na drodze, ale to nie jest tak, że masz wrażenie, że zaraz wypadną ci wszystkie plomby. No.
Okej. Okay. No, tam też niski profil tej opony, nie? Dosyć tak. Duże felgi.
Tak.
No.
Duże hamulce też.
To wszystko działa na niekorzyść tego, żeby ci było komfortowo, no ale wiadomo, to nie jest auto przeznaczone. To nie jest Grand Tourer.
Jego głównym aspektem nie jest to, żeby był komfortowy, tylko żebyś się fajnie czuł w zakrętach.
Oczywiście, no ale nie inaczej. Po prostu jest tak, że jednak tymi samochodami się chce podróżować, bo to są te auta, które wyzwalają najwięcej emocji, a więc chcesz w nich siedzieć jak najdłużej, a więc one są trochę używane często jako właśnie samochody typu GT. Stąd wersja 911 GT3 Touring właśnie.
Ma też bardzo dużą pojemność bagażnika.
No.
Bo jak otworzysz tą tylną klapę, to tam masz 160 litrów.
No, a przód jest całkiem pokaźny.
A przód jest bardzo podobny jak 911.
Uh-huh, to prawda.
Także, nie wiem, wydaje mi się, że dwie
zmieściliście
lub trzy...
się na ten weekendzik.
Tak, spokojnie.
Spokojnie.
Wydaje mi się, że tak w dwie osoby, jeśli byś odpowiednio się pakował nie w ciężkie walizki, tylko w torby, to tak, nie wiem, na dwutygodniowy wyjazd...
Przepraszam za taki mizoginistyczny komentarz, ale z kobietą to czasem ciężko się po prostu spakować tak kompaktowo.
No, to prawda.
A nawet często ciężko.
Ale nie tylko z kobietami.
To
mam,
prawda.
Mam też kolegów, którzy
ze mną
zawsze
bardzo
muszą
okay.
pakować wiele rzeczy. Ja też.
Ja lubię
niezależnie
mieć
od
zawsze
tego...
jak najmniej przy sobie. Jakoś tak mam.
No wiesz, no ale w pewnym momencie, jak gdzieś jedziesz, to po prostu liczba t-shirtów i bielizny jest... Za duża,
uzasadniona. Tak. No, w sensie, no jeżeli jedziesz na długo, no to rzeczywiście, ale jak jedziesz sobie na weekend, no to bez przesady.
Nie, no wystarczy jedna para, no.
Tak. Wszystkiego.
Odwracasz na drugą stronę i... Tak.
Stary, no gdybyś tak nie robił w domu, no,
no
proszę cię.
Szybki prysznic w postaci antyperspirantu.
Tak jest. O. Jakieś chusteczki, tam papier toaletowy nawilżany i jedziesz.
No.
To są wszystko doświadczenia tak. Z naszego życia, no przyznajmy się do tego.
No każdy kiedyś miał taki moment, nie?
Kiedyś, tak.
Tak,
jasne.
Wczoraj.
No.
No.
Także tak, moi drodzy.
Nie, on się kręci do 8000 obrotów, to tak?
No.
Jest, zaczyna się czerwone.
8 czy 8200?
8200.
8200, tak, dokładnie.
Ale pokazuje ci 9000
no.
do 9000. Samochód potrafi też bardzo szybko pojechać.
Coś ty?
No.
O kurczę.
Bo miałem taki fragment na niemieckiej autostradzie.
No, jasne.
I okazało się, że potrafi pojechać bardzo szybko. I że się dobrze trzyma wtedy.
Nieźle. Fajnie. Ja też ostatnio jeździłem po niemieckiej autostradzie, tylko w odróżnieniu od was wszystkich, ja naprawdę jechałem po niemieckiej autostradzie.
A co sugerujesz, że ja kłamię?
Ależ skąd?
No właśnie.
Tylko ja po takiej naprawdę niemieckiej.
No i
takiej
co z nim?
Już, wiesz, w głąb Niemiec.
Ale wiesz
takiej,
co, te prawdziwe niemieckie
takiej,
autostrady...
Na które już trzeba za
często wcale
płacić.
Nie są takiej dobrej jakości.
No, to prawda akurat.
No, to jest zaskakujące dosyć. Aha. Bo wydawałoby się, że jeżeli droga jest przystosowana do tych dużych prędkości, to nie będzie zbudowana z betonowych płyt. A okazuje się, że właśnie tak
bywa.
Jest.
Owszem, widzisz, dlatego mówię, że ja wjechałem na taką prawdziwą, a ty widać, ewidentnie byłeś jeszcze na takiej, co tam...
Nie, no właśnie dzielę się z twoimi wrażeniami z tej prawdziwej.
No.
W każdym razie Boxera Spider według cennika możecie kupić od 483 tysięcy złotych. Przy czym, jak wejdziecie na jeden z portali zaczynających się na T, na O, a kończących się na Moto, to...
To znajdziecie
jest tak za 600-700 tysięcy.
A nowy ile? Od?
Według konfiguratora 718 Spider zaczyna się od 483 tysięcy złotych.
Wow.
Przy czym, wiesz co, wydaje mi się, że to jest trochę tak, że on możesz sobie go konfigurować na tej stronie internetowej i po prostu nie dostaniesz alokacji na niego.
No nie wiem, może.
Wydaje mi się, że to jest jeden z tych samochodów, których jakby musicie lubić dealer Porsche, żebyś...
Możliwe.
Był wzięty pod uwagę.
Nie, to mnie dealerzy Porsche nie lubią. W sensie nie, to, że, w sensie nie mam z nimi relacji.
Mamy bi.
Ale mam takiego jednego dealera, co to nie stoi pod klatką, ale dealuje takimi samochodami z gwiazdą na masce. I myślę, że tam bym dostał na taki samochód alokację. Gdybym oczywiście chciał i było mnie na niego stać.
No i gdyby robili 718 Spider.
Tak.
No,
no właśnie.
Bo z tego, co słyszałem, to Mercedes jeszcze postanowił nie robić Porsche.
Nie, jeszcze no, nie, tak, aczkolwiek jeszcze... jakiś tam epizod okay, mieli.
Dobrze, tak.
W pamiętnym W124.
To wtedy Porsche zrobiło silnik do niego, nie?
Tak. 500e tak zwane.
No ja jeździłem wersją z automatem, no. Ale z tego co patrzyłem, sporo akurat w tej wersji samochodów występuje z manualną skrzynią biegów i jestem w sumie ciekaw, jakby się takim samochodem jeździło, bo wtedy tak te wszystkie jakby gear ratio, tak, czyli ustawienia biegów muszą być zupełnie inne, no bo biegów tutaj jest wtedy 6, a nie 7. Jestem ciekaw,
dlatego
bo to może
ta wersja...
wbrew pozorom to by mogło całkowicie zmienić charakter tego samochodu.
A propos tej alokacji, o której przed chwilą mówiłeś, a propos tych slotów tak zwanych, które się dostaje na te samochody, jest to całkiem prawdopodobne, że go tak po prostu nie kupisz. A co oczywiście zwiększa jego cenę rezydualną. Dwa, skrzynia manualna w tym wypadku też będzie ją zwiększała. Także
mi się
to będą
tak
samochody
wydaje.
Bardziej wyjątkowe, zdecydowanie powinny wręcz się sprzedawać, a raczej powinieneś go kupić właśnie z manualną skrzynią biegów, bo będzie po prostu rzadszy, bardziej ceniony na rynku.
I pewnie więcej warte, szczególnie w momencie, w którym załóżmy za rok wyjdzie ten elektryczny 718,
tak.
Ten następca,
tak.
No i za jakieś dobre 10 lat wszyscy będą z miłością patrzeć na 718 Spider z manualną skrzynią biegów.
Nie inaczej.
Tak właśnie będzie. Tak jak teraz patrzymy na wszystkie wolnossące stare samochody z manualem jako coś niesamowitego.
Yes, sir. Dobrze, no to o tym GLB to może za tydzień w takim razie. Bo
tak,
już dzisiaj
bo już długi odcinek
długi
nam się
odcinek.
Zrobił.
Poza tym kończy nam się czas na dzisiaj. Akurat zostało ci 5 minut do twojego wejścia w Radiu Campus. Jeżeli chcecie nas posłuchać również w radiu w takiej dużo krótszej wersji, no to pamiętajcie.
W każdy czwartek o 15.40 w Radiu Campus na 97.1 FM w Warszawie.
Tak, a tutaj wam jeszcze nie przypomniałem, że istniejemy też w wersji wideo jako podcast motoryzacyjny Skrót Tygodnia.
Dwa razy dzisiaj tylko.
Mówiliśmy o tym?
Tak. Ale jesteśmy na YouTubie, o to chciałeś powiedzieć.
Tak, no że w wersji wideo. W tym momencie wam macham, jeżeli nas oglądacie, pamiętajcie, że możecie tutaj nas subskrybować i oglądać, zobaczyć wszystkie te zdjęcia tych samochodów, o których tutaj mówimy, rozmawiamy. Więc no. Do tego was zachęcamy. Subskrybujcie i piszcie też komentarze, czy tam oceniajcie nas na Spotify.
I wysyłajcie swoje potencjalne tematy, o których moglibyśmy porozmawiać, bo tak. To jest zawsze fajne. No, mało się tego
Oprócz
dzieje.
Tego możecie z nami mieć kontakt na Instagramie. My jesteśmy jako MS Tygodnia.
To prawda.
Mikołaj Okiem Kierowcy. Ja.
Patryk Kameralnie.
Kameralnie, dziękuję. I jeszcze Facebook MS Tygodnia, motoryzacyjny
mamy,
Skrót Tygodnia.
Mamy też LinkedIna. Motoryzacyjny
tak,
skrót tygodnia.
Taki, TikTok też istnieje.
Mamy
MS
też
tygodnia.
TikTok, tak.
No,
coś jeszcze mamy?
Nie wiem, no wszystko generalnie.
Może założę nam Tindera.
O, to by było fantastyczne. I tylko szkoda, że po drugiej stronie nie mogą być samochody, które stwierdzą, chcemy z wami jeździć.
Wydaje mi się, że sobie akurat z tym całkiem nieźle radzimy.
No, tak. Może nam tego akurat nie potrzeba.
Także do usłyszenia za tydzień.
Dziękujemy wam
Żegnamy
bardzo.
Żegnamy się. Trzymajcie się. Cześć.
Pa, pa.